1,5 miliona ludzi uciekło ze swoich domów. Tysiące chronią się teraz w przeludnionych szkołach ONZ. W niektórych takich ośrodkach jedna toaleta przypada na 600 osób. W kolejce po chleb trzeba stać nieraz i 9 godzin. Tak wygląda teraz sytuacja w oblężonej i bombardowanej przez Izrael Gazie. Ale to tylko liczby, które choć są wstrząsające, to i tak nie oddają tego, jak teraz wygląda życie Palestyńczyków. W tym odcinku masz niezwykle rzadką okazję posłuchać ich samych, palestyńskich cywilów z Gazy. Uwaga, ten odcinek będzie zawierać drastyczne opisy. Nie słuchaj go więc przy dzieciach.
To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.
To będzie zupełnie niezwykła i przejmująca opowieść. Jako jednym z nielicznych w Polsce udało nam się porozmawiać z Palestyńczykami, którzy są teraz w oblężonej przez Izrael strefie Gazy. To osoby, które uciekły ze swoich domów i koczują na południu Gazy. Każdego dnia muszą szukać jedzenia i wody dla siebie i swoich rodzin. Są przerażeni, bo w każdej chwili mogą na nich spaść izraelskie bomby. Dokładnie takie same, jakie zabiły ich sąsiadów, krewnych i przyjaciół. Posłuchaj tego wstrząsającego odcinka do końca, a z pierwszej ręki dowiesz się, jak przerażające jest teraz życie w strefie Gazy. Jest czwartek, 9 listopada 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Siódmego października kilka tysięcy bojowników Hamasu ku zaskoczeniu wszystkich przedarło się do Izraela. W miastach na południu kraju, niedaleko granicy z Gazą, zaczęli zabijać cywilów, gwałcić ich, a ponad 200 osób porwali. Jeszcze tego samego dnia Izrael rozpoczął odwetowe naloty na Gazę, które trwają do dziś. Izraelska armia twierdzi, że bombarduje wyłącznie cele związane z Hamasem, ale w nalotach zginęły już tysiące cywilów. Wojsko nakazało Palestyńczykom ewakuację z północnej i centralnej części Gazy na południe, gdzie ma rzekomo być bezpiecznie, ale tam także spadają izraelskie bomby. Gaza jest teraz odcięta od dostaw jedzenia, wody, paliwa i prądu. Przez położone na południe przejście graniczne z Egiptem wjechało ponad 600 ciężarówek z pomocą humanitarną, ale ONZ twierdzi, że to kropla w morzu potrzeb. W południowych miastach Gazy, takich jak Rafa czy Khan Yunis, mieszka teraz około 1,5 miliona osób, czyli większość populacji palestyńskiej enklawy. Brakuje jedzenia, nie ma wody pitnej, często nie działają telefony ani internet. To najważniejsze fakty o sytuacji w Gazie, ale to dopiero początek tej historii. O tym, co teraz dzieje się na miejscu, opowiedzieli mi palestyński dziennikarz Sami Abu Salem oraz Palestyńczycy z polskimi paszportami, Obama Abu Zebida, doktor nauk technicznych z Politechniki Łódzkiej, oraz Tarek Abu Sayed, doktor nauk prawnych.
Dzień dobry. Jestem obywatelem Polski mieszkającym na strefie Gazy, dokładnie w centrum Gazy. 7 października izraelskie wojsko zbombardowało nasze dzielnice, w tym był nasz dom. Cudem udało mi przeżyć razem z żoną i z czwórką dzieci, tego wszystkiego. Pół godziny przed zbombardowaniem udało nam zabrać komórki i paszporty Polski i ojciec stan tego piekła. Na południu. Myśleliśmy, że tam będzie bezpiecznie, ale niestety też spadają bomby. Nie ma bezpiecznego miejsca w strefie Gazy. Kilka dni temu zbombardowali dom naszego sąsiada. To był 3-piętrowy dom. Tam mieszkało 15 osób. Większość od nich to dzieci i kobiety. Już wszyscy nie żyją.
I am originally from Jabalia, north of Gaza, but now I am south of Gaza.
Pochodzę z Dżabalii na północy Gazy. Teraz jestem na południu Gazy. Uciekłem 2, może 3 tygodnie temu. Tak naprawdę uciekłem tutaj nie dlatego, że na północy są bombardowania, bo bomby spadają wszędzie. Uciekłem, gdy zaczęło brakować wody. Moja rodzina jest teraz ze mną. O, słyszę, że są teraz bombardowania. Przyjechałem właśnie do szpitala w Deir al-Balah, czyli w mieście na południu Gazy.
in the middle governorate, which is the south of Gaza.
Jesteśmy tutaj w strefie Gazy. Brakuje nam wszystko, ciężko jest tutaj, wie pan, tu jest 365 km kwadratowych. Jesteśmy młody ciało 24 godziny na dobę. Ale mimo wszystko, wie pan, tu mamy silną wolę i po prostu, wie pan, droga do wolności nigdy nie była rodziowa.
Lots of my time I lose it in managing water and food for my family.
Najwięcej czasu spędzam teraz na szukaniu wody i jedzenia dla mojej rodziny. Nie twierdzę, że w Gazie w ogóle nie ma wody pitnej, ale jest jej niewiele, więc staram się znaleźć wodę oraz mąkę. Piekarnie tutaj nie pracują, więc chleb trzeba zrobić samemu. Tyle, że do tego trzeba jeszcze gazu do gotowania, ale gazu nie ma. Używamy więc kartonów, pudełek, żeby w ogóle móc rozpalić ogień. Tracę też sporo czasu, żeby znaleźć internet, bo przecież jestem dziennikarzem. Teraz przejechałem jakieś 5-6 kilometrów tylko po to, by przyjechać tutaj do szpitala, bo tutaj jest internet. W domu, gdzie mieszkamy, choć to w zasadzie jest obóz dla uchodźców, nie ma internetu. Jakość połączeń jest bardzo zła.
Now I'm in the hospital, by the way, and in the hospital at the door there is.
W tym szpitalu, w którym teraz jestem, jest pompa z wodą. Tu jest mnóstwo dzieci. One przyniosły ze sobą kanistry lub puste butelki i napełniają je, a wewnątrz szpitala na korytarzach jest pełno ludzi i jest ciężko się przecisnąć. Tak naprawdę ten szpital stał się miejscem schronienia dla setek rodzin. Tłumy ludzi koczują na korytarzach w środku budynku, pomiędzy pokojami chorych albo na dziedzińcu czy w ogrodzie. Tu jest mnóstwo ludzi, którzy nie są stąd. Oni pochodzą z północy Gazy. Nie mają tu w pobliżu żadnych krewnych, dlatego przyjechali do szpitala. Chronią się także tutaj, bo uważają, że szpital jest bezpiecznym miejscem. Choć tak naprawdę nie ma w Gazie bezpiecznych miejsc. Szpitale też są przecież celem ataków.
Lack of water means lack of cleaning, which means that.
Brak wody oznacza, że jesteśmy brudni. To dla nas ryzyko chorób. Moja mała córka Leila ma 5 lat. Ona wymiotuje i jest odwodniona. Do tego szpitala, w którym jestem, też przychodzi mnóstwo osób, które chorują. A lekarze nie mają dla nich czasu, bo mają tylu rannych z bombardowań.
But doctors have no time for them. They are receiving casualties in a whole city. I remember that every day there were 500 trucks used to enter Gaza from crossing. Every day 500.
Pamiętam, że jeszcze przed tą wojną każdego dnia do Gazy wjeżdżało 500 ciężarówek z pomocą humanitarną, z jedzeniem. 500 ciężarówek dziennie. Teraz 500 ciężarówek wjeżdża w ciągu miesiąca. Wyobraź sobie, że to, czego potrzebujemy każdego dnia, musi nam starczyć na cały miesiąc. Dlatego nie ma jedzenia. W sklepach są puste półki, jest bardzo mało towarów. Część sklepów jest w ogóle zamknięta, tylko niektóre pracują.
Except some goods, and everything is going to be zero. Now the basic one, like wheat for bread.
Nie mamy podstawowych rzeczy. Nie ma mąki, ryżu czy makaronu, a jeśli jest, to jest to bardzo drogie. Worek mąki kosztował kiedyś 30-40 szekli. Teraz niektórzy ludzie, którzy mają mąkę, pewnie z ONZ-u, sprzedają ją za 150 szekli albo za 100. Zresztą zaraz, gdy skończę się dla ciebie nagrywać, będę szukał jakiegoś wózka, a potem mąki. My po prostu jesteśmy głodni.
Take a taxi or a donkey cart looking for a wheat. We are hungry. Simply.
Sabi Abu Salem, palestyński dziennikarz oraz Palestyńczycy z polskimi paszportami, Osama Abu Zebida, doktor nauk technicznych z Politechniki Łódzkiej i Tarek Abu Sejed, doktor nauk prawnych, opowiadają w tym niezwykłym odcinku podcastu o tym, jak wygląda życie w oblężonej przez Izrael strefie Gazy. A już za chwilę dowiesz się, jak wyglądają izraelskie bombardowania. A ja zachęcam, by zostawić swój komentarz pod tym odcinkiem. A bieżące informacje z Izraela i z Gazy możesz znaleźć codziennie o 18:00 na naszym Instagramie oraz na YouTube, gdzie właśnie wtedy pojawia się najważniejszy światowy news dnia, oraz w raportach specjalnych na Spotify i Apple Podcasts. Subskrybuj nasze kanały i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym.
To jest podcast Świat.
Izraelskie wojsko ostrzeliwuje nas artylerią. Artylerią, żeby zabić jak najwięcej cywilów, jak najwięcej dzieci i kobiet. Poza tym bombardują nasze szkoły, kościoły, szpitale, domy, uniwersytety. Bombardują studnie wodne, bombardują piekarnie, restauracje. To jest bardzo straszne. Bardzo straszne. Nie mamy dostępu do wody. Do pitnej wody nie ma, do prądu. Sieć komórkowa jest bardzo słaba. Połączenie internetowe to mamy tylko jedną godzinę dziennie. Izraelskie wojsko wyłącza internet i połączenie komórkowe, żeby popełniać masakry, żeby świat nie dowiedział się o tym.
I do not exaggerate when I say that I feel that we are in the world war.
Żyjemy w jakiejś apokalipsie. Kiedyś oglądałem na National Geographic taką serię o apokalipsie II wojny światowej, a tutaj to trwa non-stop. Wystrzały z armaty, naloty z powietrza, pociski z czołgów, to jak bombardowanie Stalingradu czy Drezna.
Cannons, airstrikes and marine. Maybe it looks like bombing of Stalingrad or Dresden.
Teraz ja rozmawiam z Banem i bombardują przez samoloty, na nowoczesne samoloty myśliwi F-35, F-16 na 365 km2. Ja jestem doktor nauki prawnych. Wie pan, że żadny zasad prawa humanitarnego międzynarodowy nie istnieje tutaj. Wie pan, tyle na 365 m2 zostało wyrzucone i 3 razy bomba, tak jak była na Hiroshima i Nagasaki. Na 365 km2.
I remember that sometimes the Israelis would like to hit a house.
Czasem Izraelczycy po prostu bombardują cywilny dom i wszystko wokół jest zniszczone. A czasem robią taki precyzyjny nalot, kiedy bombardują jeden wybrany budynek, a wszystko wokół jest bezpieczne. W ostatnich dniach jednak bombardują wszystko jak leci. Kiedyś, w czasach poprzednich wojen, pytaliśmy, czyj dom został zbombardowany. Teraz pytamy, jaka dzielnica została zbombardowana. Każda z tych rakiet niszczy 20, 30, 40 domów, a każdy z tych domów ma kilka pięter. Na każdym piętrze mieszka ileś członków danej rodziny. W każdym bombardowaniu ginie może 100, może 20, a może 50 osób.
So in one strike, maybe 100 people die or 20, 50.
Zostało popełnione dziesiątki masakry, tysiące ludzi. Aż do tego momentu ponad 10 100 osób zostało zabite. Większość od nich to dzieci i kobiety. Przedwczoraj izraelskie wojsko zbombardowało jednego sklepu. To był dom 5-piętrowy, bo tym domem był sklep, do którego najmłodszy syn zawsze chodził, żeby coś kupić. Miał nadzieję, że coś będzie w tym sklepie. A niestety zawsze nic nie było. Wyobraźmy sobie, że mój syn tam i zbombardują tego domu na głowie tego syna.
At night is more at day the number of the airstrikes.
Kiedyś było tak, że w nocy było więcej bombardowań niż w dzień. Teraz już oni bombardują nas 24 godziny na dobę. Czasem, gdy dochodzi do kolejnej eksplozji, czujesz, jakby trafili twój dom. Tak jest ona silna. A dopiero jak kurz opadnie, widzisz, że trafili budynek 200-300 metrów dalej. Wiemy, że w wielu miejscach pod gruzami budynków wciąż są ludzie i to trwa od miesiąca, a ekipy ratunkowe nie mogą pracować, bo nie mają sprzętu, nie mają ludzi. A poza tym to jest bardzo ryzykowne, bo przecież takie zespoły też były bombardowane.
One mogą zbombardować cały dom na głowie mieszkańców, nieważne kto tam jest, czy dzieci, czy kobiety, czy starsi ludzie. Bez żadnych wskazówek. Nagle spadnie bomba na dom. Nieważne nawet, czy dom jest jednopiętrowy, czy 4-piętrowy, czy nawet wieżowiec. Nagle spadają pompy, to nowe pompy na tym. One nawet mogą zbombardować całą dzielnicę, bez wahania. Tak jak się stało w Dżabalii. Dosłownie 4 dzielnice zostało zbombardowane, zrównane z ziemią. Te masakry nie mają granic tutaj. Problem w tym, że oni po prostu bombardują dzieci i kobiety. Nie wiem dlaczego. Starają się jak najwięcej dzieci i kobiet zabić.
After each bombing, we used to receive in the last wars or before or any incursion.
Wcześniej po wojnach dostawaliśmy nowe karetki, a teraz po każdym bombardowaniu 5-6 karetek jest zniszczonych, a w każdej z nich są 3-4 osoby, które giną na miejscu. Przed tym szpitalem ustawiono specjalny duży namiot, żeby móc przyjmować zwłoki, bo nie ma miejsca w szpitalu. Gdy przyjeżdża karetka, to patrzy się, czy ktoś oddycha, czy nie. Jeśli oddycha, to jadą z nim na oddział ratunkowy, a jeśli nie, to się go zostawia w tym namiocie. Gdy tu przyjechałem, usłyszałem eksplozję. Zaraz potem zobaczyłem karetki i prywatne samochody, które zwoziły rannych tu do szpitala. Przyjechały także samochody z ciałami ofiar. Na początku mówili, że to 7 osób z tej samej rodziny, które zostały przysypane. Potem okazało się, że jest ich 18. Połowa z nich to dzieci. A ta rodzina jakiś czas temu ewakuowała się z północy na bezpieczne południe. Podobno wczoraj przyjechali do budynku, a dzisiaj zginęli. Wszyscy. Ta rodzina nazywała się Shahada.
Escaped from north to south, looking for safety. They arrived yesterday, and today they have killed. They have been killed. It is Shahada family. There is a family. I know them. A month ago till now, they are under rubble.
Znam historię jednej rodziny, która mieszkała w Gaza City. Miesiąc temu ich dom zbombardowano. Tam była matka, ojciec i dwójka dzieci. Przeżyła tylko matka i ona czeka teraz na koniec wojny, żeby móc w ogóle wyciągnąć ciała swoich córek.
Mamy tutaj połączenie z polską ambasadą. Polska ambasada stara się ewakuować nas. Kiedy pytamy, kiedy będzie ewakuacja? To mówiąc, że wszystko zależy od izraelskiego wojska albo izraelskiego rządu. Musimy czekać. Do kiedy mamy czekać? Mamy czekać, aż przyleci samolot i spadnie na nas bomba i zabije nas, zabije moje dzieci i kobietę? Czy mamy czekać, aż umrzemy z głodu? Jesteśmy tutaj około 30 osób, polskich obywateli. Również jest tutaj w Gazie 2 300 000 osób czekają na ten sam los, jak my. Większość tutaj zabitych są dzieci i kobiety. Sytuacja jest straszna. Straszna. Apelujemy do całego świata, do naszych rodaków w Polsce. Prosimy powstrzymać tego wszystkiego. Zatrzymajcie Izrael. Zatrzymajcie te masakry popełnione przez izraelskie wojsko. Już ludzie mają dość tutaj. Izrael cały czas gwałca prawo międzynarodowe. I żaden państwo nie może powiedzieć mu przestań. Dość tego wszystkiego. Dość tego wszystkiego.
Our feeling now, me or people or journalists around me.
Co czujemy? Moi znajomi dziennikarze, wszyscy dookoła, jesteśmy wściekli. Czujemy, że jesteśmy nikim, bo jesteśmy sami na świecie wobec Izraela. Dziwne, nie? Dlaczego Izrael bombarduje domy cywilne? Niech przestanie. To nasze największe żądanie. Dobra, użyjcie tych swoich samolotów, czołgów i walczcie z Hamasem. Ale dlaczego te samoloty bombardują domy, w których mieszkają ludzie, cywile? Do tej pory zginęło ponad 10 tysięcy ludzi. Większość to dzieci i cywile.
Why you are using your jet fighters against inhabited houses, civilians? So our main goal, please stop, 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 stop inhabited houses.
Żądamy, przestańcie, przestańcie, nie bombardujcie domów. Walczcie z Hamasem przy granicy czy w tunelach. To nie jest nasza sprawa. My chcemy, żebyście przestali atakować cywilów.
Continue your war against Hamas near the borders or under tunnels. It is not our issue. Our issue is to stop targeting civilians.
Sami Abu Salem, palestyński dziennikarz oraz Palestyńczycy z polskimi paszportami, Obama Abu Zebida, doktor nauk technicznych z Politechniki Łódzkiej i Tarek Abu Sayed, doktor nauk prawnych, opowiadali o tym, jak wygląda życie w oblężonej przez Izrael strefie Gazy. A jeśli chcesz dowiedzieć się, od czego zaczęła się ta wojna, jaka jest historia konfliktu izraelsko-palestyńskiego, co to jest Hamas i poznać odpowiedzi na wiele innych ważnych pytań, to podcast Świat jest najlepszym do tego miejscem. Izrael i Palestyna to bowiem nasza specjalność. I co ważne, my nie bawimy się w propagandę, nie faworyzujemy Izraela ani Palestyny, ale staramy się tak bezstronnie, jak to tylko możliwe, przedstawiać ten konflikt. Na naszym kanale na YouTube znajdziesz specjalną playlistę Izrael i Palestyna, gdzie czekają na Ciebie unikatowe materiały, analizy i explainery, które pomogą Ci zrozumieć to, co dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie. A przy okazji bardzo dziękuję za komentarze i dobre słowa pod naszym adresem, jakich w ostatnich dniach jest mnóstwo. Premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata, a w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 18 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie. Komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. W tym odcinku czytał Patryk Michalski. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień.
To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.